Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Wojciech Ozimek, wiceprezes One to Tribe.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie prezesie, porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej rzeczy pod tytułem grywalizacja. Ale zanim do tego przejdziemy, tak się zastanawiam, bo chciałem Pana zapytać jako eksperta, czy my jesteśmy, bo o sztucznej inteligencji się wie Pan. Wszyscy pytają, wszyscy wykorzystują. Ale chciałem kiedyś zrobić nie tak dawno prezentację przy pomocy sztucznej inteligencji i nie poradziła sobie tak, jakbym sobie życzył, więc musiałem zrobić ją ręcznie. Czy my jesteśmy na takim poziomie, że ona cały czas się uczy i będzie się jeszcze uczyć? I jeszcze jedna rzecz. Słyszałem, że Polacy też chcą zrobić własną, żeby była na naszym modelu językowym oparta polskim, no bo w Polsce uczona na angielskim niekoniecznie sobie radzi tak, jak powinna. Gdzie my jesteśmy?
Gdzie my jesteśmy? To, gdzie teraz jesteśmy na etapie gwałtownego rozwoju, znaczy tak, sama sztuczna inteligencja to ma z 50 lat co najmniej. To jest tak, że sztuczną inteligencją są też Google Mapsy, tak? Jak pan jedzie samochodem, to coś, co pana prowadzi, to jest taki model optymalizacyjny, który optymalizuje trasę, tam uczy się na podstawie ruchu ulicznego i tak dalej. To też jest sztuczna inteligencja. Natomiast to, co teraz wybuchło, to są duże modele językowe. Duże modele językowe, które większość ludzi postrzega jako ChatGPT, bo to jest ten model językowy, który pierwszy w tak wielu językach, w takim obszarze, w tak dużym zakresie po prostu był dostępny dla każdego. Tak? Trochę jak Google kiedyś podbił rynek wyszukiwarek, bo wszedł po prostu masowo z fajnym algorytmem i po prostu pojawił się taki algorytm, który potrafi rozwiązać dużo problemów, ale nie wszystkie. Potrafi też w cudowny sposób kłamać, czyli halucynować. I my jesteśmy teraz na takim etapie, że mamy czwartą wersję GPT. OpenAI z tego co wiem pracuje już nad piątą. Ten model, on się nie uczy tak szybko. To znaczy tutaj jest jakby gwoli wyjaśnienia, ten model uczy się do pewnego momentu, dlatego że samo uczenie modelu jest strasznie kosztowne i strasznie długo trwa. Więc ten model jest nauczony, bodajże chyba obecnie czwórka jest nauczona do kwietnia 2023 roku. Czyli jeszcze tam ileś miesięcy wstecz. Poprzednia wersja była nauczona do września 2021. On się nie uczy tak na bieżąco. To jest natomiast z jednym zastrzeżeniem, że tego modelu możemy podłączać nasze dane. Czyli jeśli pan na przykład pracował nad prezentacją, to być może dużo fajniejszym pomysłem było zastosowanie takich narzędzi, nad którymi my też pracujemy, ale to jakby w dalszej części być może o tym napomknę, do tak zwanego retrieval augmented generation, czyli można podłączać własną wiedzę do sztucznej inteligencji. Ona się na jej bazie nie uczy, tylko jakby rozszerza swój zbiór wiedzy na dany moment.
Tak? To znaczy... A proszę mi powiedzieć, powoli idąc w kierunku tematu, który na początku wspomniałem, czy sztuczna inteligencja, czy tego typu rozwiązania są stosowane, czy będą stosowane w firmach, aby poprawić wydajność pracowników?
One już są stosowane w firmach, żeby poprawić wydajność pracowników na różnym poziomie. Tak tutaj na różnym poziomie i też różne modele, bo tutaj pan jeszcze wspomniał polski model, to też jest dość... Znaczy teraz jest duża inicjatywa NASK-u, żeby zbudować polski model, natomiast...
No tam jest chyba sześć podmiotów.
Tak, natomiast są też już polskie w cudzysłowie modele, czy na open source'owych modelach, na przykład amerykańskich, na Lamie jest na przykład Truvla z Stanisława Lema, tak, od postaci, że tak powiem, z opowiadań Stanisława Lema. Jest też taki model firmy VoiceLab bodajże zrobiony, to też jest de facto polski model, tak? Więc natomiast ten naskowy ma być duży, jest także model europejski, Mistral bodajże od wczoraj jest taka wersja, która może konkurować z GPT, więc i to jest bardzo dobry, to jest w ogóle bardzo, biorąc pod uwagę właśnie to, że firmy stosują te modele do tego, żeby na przykład wspierać obsługę klienta, tak? Czyli na przykład odpowiadanie na obsługę klienta, podpowiadać pracownikom, co mają robić, to jest między innymi to, co my robimy, wspierać na przykład tworzenie, nie wiem, dokumentacji, przeglądanie dokumentacji, no to tworzenie własnego modelu jest jak najbardziej takiego, jakoś mi narodowego modelu, jest jak najbardziej uzasadnione, powinniśmy mieć własny model. To jest z tej przyczyny, że GPT obsługuje na przykład język polski, ale on sobie z pewnymi rzeczami, niuansami w języku polskim nie radzi. No ktoś jakby musi ten model douczać też, no są też pewne tak zwane w modelach AI się pojawiają tak zwane też biasy kulturowe, tak? Czyli biasy, czyli takie wypaczenia modelu. Trochę jakbyśmy dziecko wychowywali w określony sposób i o czymś byśmy zapomnieli, tak? To wtedy tak na dobrą sprawę, no ten model może przejawiać pewnego rodzaju no nie wiem, preferencje polityczne, preferencje kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że hodowanie własnego modelu jest jak najbardziej tutaj na
miejscu. A do czego takie modele, do czego takie narzędzia wykorzystywane są w firmach?
Na przykład do personalizowanej czy personalizowanej edukacji. To jest taki, bym powiedział, mój konik. Czyli jeśli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakąś wiedzę, którą chcemy nauczyć pracownika. Mhm. I mamy tych pracowników kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Jeszcze w różnych krajach. No i mamy wiedzę w firmie, co chcemy tego pracownika nauczyć. Na przykład jakieś procedury, nie wiem, układania produktów na półce, albo nie wiem, procedury obsługi klienta. I teraz transfer wiedzy jest wtedy skuteczny, to już jest psychologia, kiedy jest dostosowany. Jak mamy nowego pracownika, to podajemy mu tą wiedzę w inny sposób, jak zaawansowanego w inny sposób. I, no, możemy mieć tych, że tak powiem, tych segmentów pracowników zaawansowanych, w odpowiedni sposób przygotowanych w różnych regionach, bo to mogą być różne języki. Możemy mieć bardzo dużo, tak? No i teraz jak tym ludziom tę wiedzę przedstawić? No, można oczywiście zatrudnić copywriterów, którzy będą przygotowywać te materiały, ale oni przygotują czasami te materiały, tę wiedzę, to ta wiedza nam się po prostu zestarzeje. Więc tutaj jednym z takich fajniejszych mechanizmów, który można wykorzystywać w oparciu o sztuczną inteligencję, to są narzędzia do przetwarzania wiedzy, do wyciągania wiedzy z dokumentów, sumaryzacji, podsumowywania, ale one mogą brać pod uwagę specyfikę tego, do kogo się mówi, tak? Czyli możemy na przykład mieć szkolenie e-learningowe z, nie wiem, procedury obsługi klienta dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi na całym świecie, ale wdrożone no, w ciągu, nie wiem, kilku dni tak de facto. Tak, my robiliśmy taki eksperyment z jedną z globalnych firm i to faktycznie działa. Oczywiście ma to jeszcze nie jest, tak mówiłem wcześniej, narzędzia AI mają swoje minusy jeszcze, ale to jest zupełnie inny, to jest jakby przeskok w skali, jest z miesięcy pracy nad tak zwanym contentem do dni, tak?
Więc to jest niesamowita różnica.
To jest niesamowita różnica i to samo na przykład jedną z takich moich, znaczy moich, naszych marzeń, moich też, ale to jest jakby filmowa, jakiś tam pomysł nasz filmowy, no to jest na przykład zastosowanie tego do edukacji, no skoro można edukować pracowników, to być może też można edukować w ten sposób, no na przykład młodzież, tak? Czyli na przykład z jakichś tematów, ja nie mówię o wiedzy podstawowej, ale z jakichś, nie wiem, tematów dotyczących fizyki, matematyki i tak dalej.
No matematyka by się przydała, fizyka, czemu nie? Tak. A proszę mi powiedzieć, skoro jesteśmy przy pracownikach, pracownicy lubią ze sobą rywalizować, czy nie?
O to idziemy już bardzo... My mamy badania, które tam pokazują 19,5% pracowników lubi ze sobą rywalizować. Reszta, dla reszty to nie jest główny, jakby główny motywator.
Ale tak te 20% to jest wystarczający procent, żeby wprowadzać tę grywalizację?
My nie lubimy słowa grywalizacja,
ja wiem,
właśnie dlatego.
Nawet czytałem o tym gdzieś. Aha. No tak, no bo mamy gra rywalizacja. No to
my mówimy gamifikacja, bo to
być.
Jest tak de facto, jak pan weźmie gry komputerowe i budowę gier komputerowych, to w grach komputerowych wykorzystuje się nie tylko rywalizację, wykorzystuje się różne mechanizmy. Wykorzystuje się mechanizmy społeczne, czyli współpracy ludzi ze sobą, jak nie wiem, mamy teraz popularne wśród dzieciaków, nie wiem, Robloxa czy Minecrafta, gdzie oni coś wspólnie budują.
Tak.
To też to się wykorzystuje. Wykorzystuje się mechanizmy odkrywania, eksploracji, czyli ja coś odkrywam. Wykorzystuje się mechanizmy takie, bym powiedział, wyścigu z samym z sobą. To jest inna motywacja z punktu widzenia psychologii. To znaczy, to jest taki model, w którym ja codziennie chcę być lepszy, ale od samego siebie z dnia poprzedniego. Czyli moją motywacją nie jest pokonać drugiego człowieka, tylko moją motywacją jest pokonać siebie. To jest w ogóle najbardziej taki... To jest w ogóle jedna z fajniejszych motywacji, taka najfajniejsza, bym powiedział.
No dobrze, ale duże firmy idą w tę stronę i wykorzystują tego typu narzędzia, żeby, no na końcu jest zysk, ale żeby motywować tych pracowników, żeby oni osiągali lepsze wyniki.
Tutaj są dwa cele, tak, bo zysk, jakbyśmy postawili tylko i wyłącznie na zysk, to tak de facto byśmy mieli wyścig szczurów i to wtedy faktycznie można bardzo mocno popłynąć w rywalizację. Natomiast kwestia jest tutaj też taka, że w krótkiej perspektywie bardzo często nam się może opłacać wyścig, ale w długiej perspektywie opłaca nam się miks tych wszystkich mechanizmów, dlatego żeby budować motywację no, w takim, powiedział, dłuższej perspektywie. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy nowego pracownika, on jeszcze no, nie pościga się z tymi najlepszymi, tak? No bo jak weźmiemy, nie wiem, wprowadzimy go do wyścigu, no to najlepszy sprzedawca, on ma do tego najlepszego sprzedawcy zazwyczaj bardzo daleko, jak dopiero zaczyna pracować, no ale możemy go na przykład wciągnąć właśnie w ten rozwój codziennie sam ze sobą, czy wciągnąć go w jakąś grupę, którą będzie prowadził jakiś inny lider. I do tego też służy gamifikacja, tak? Więc tutaj są dwa cele. Jedno to jest oczywiście zysk w przypadku każdej firmy, no jesteśmy na giełdzie, zysk jest jakby głównym celem.
No ale nie długi powiemy to jest greed is good.
Nie. Tak, tak, no nie można powiedzieć, że greed is good. Tutaj musi być ten długotrwały też taki, bym powiedział, rozwój wartości i on musi być, to co daje gamifikacja, to jest to, że jak każda gra, że w grze ja nie mam tylko poczucia, że ja gram dla kogoś, tylko że ja mam to poczucie flow, że ta gra mi coś daje, tak? Że ta gra daje coś dla mnie. Na przykład my wykorzystujemy takie mechanizmy, w których pracownik w momencie, jak wykonuje coś, aha, to on dostaje nagrodę jakby natychmiast tak jak w grze. To nie jest tak, że on dostanie premię za 3 miesiące, tylko no dostaje nagrodę na przykład, no tak jakby dostał lajka na Facebooku, dostaje nagrodę za wykonanie jakiegoś zadania. Czyli on wie, że to zadanie wykonał dobrze. Firma wie, że on wykonał to dobrze, no ale on też ma tę nagrodę, czyli ma tą natychmiastową gratyfikację, coś co mu mówi, jakby idziesz w dobrym kierunku, ale coś, co jest dla niego wartością. To jest pewnego rodzaju kontrakt między nim a firmą, tak? On też widzi ten.
To jest trochę taka gra oparta na bardzo realnym scenariuszu, który tak nazywa się życie.
To pan uchwycił w ogóle sedno gamifikacji jako takiej definicji, tak? Bo jak mamy klasyczną grę, to mamy pewien wymyślony świat i na bazie tego wymyślonego świata mamy zadania, punkty. No jakbyśmy wzięli Wiedźmina, tak? Wiedźmin tam chodzi po świecie, zabija potwory, tak? Dostaje punkty. Weźmy jako przykład, bo to najpopularniejsza polska gra jest, tak? Dostaje punkty, dostaje kolejne zadania i tak dalej. I teraz wyciągamy ten świat Wiedźmina i wkładamy nasz świat, tak? Mhm. Czyli nie, obsługę klienta. No i też mamy, no, ja nie chcę powiedzieć, że też mamy zabijanie potworów, bo to by źle świadczyło o klientach danej firmy, ale mamy po prostu jakieś wyzwania, w których ten pracownik bierze udział. Czyli on ma znowu wyzwania, w wyniku tych wyzwań zdobywa punkty, staje się coraz lepszy, tak? Wiedźmin się staje coraz lepszy w swoim fachu, ma taki flow jak w grze, tylko że to nie jest sztuczny świat, pod spodem jest nasz świat, tak de facto. Mm-hmm. Tak?
No dobrze, a czy o tym myślą tylko duże, wielkie, międzynarodowe korporacje, czy polskie mniejsze firmy na przykład też?
Też.
Mamy. Jak bardzo to jest powszechne już, czy jak szybko staje się powszechne? Przepraszam, jeszcze dopytam, bo to oznacza także, że takie tradycyjne systemy motywacyjne odchodzą powoli do lamusa?
Tak, sam rynek gamifikacji, on rośnie w chwili obecnej w tym obszarze, o którym mówimy, czyli, bo my mówimy o gamifikacji mocno w performance managementie, są jeszcze inne obszary. Performance, czyli takie zarządzanie wydajnością, on rośnie tam w okolicach 30% rok do roku, co tak jakby, jak szybko to się rozpowszechnia. Duże firmy to mają, albo mają jakąś część już zaimplementowaną. No, do naszych klientów, mamy wśród klientów duże firmy, tak, typu IKEA czy Lidl i tak dalej. Także to widzimy też, co ma konkurencja. To jest rynek, na którym działa też wiele firm, to znaczy my nie jesteśmy tutaj jedyną firmą oczywiście. Natomiast jak szybko, znaczy z jednej strony to się rozwija dość szybko, jest też dość popularne, natomiast zadał pan jeszcze pytanie o te systemy motywacyjne. Według nas, takiej metodologii, którą przyjęliśmy, są 3 sposoby jakby motywowania pracowników. Jest po prostu pensja i bieżące wynagrodzenie i ona jest konieczna, to znaczy to jest taki model, który daje nam pewne bezpieczeństwo, tak? Bez tego się nie da. Jak nie mamy bezpieczeństwa, nie mamy zapewnionego, nie wiem, wyżywienia, mieszkania, opłaconych kredytów, to bardzo ciężko jest nam myśleć o jakimkolwiek motywowaniu się do czegoś więcej, tak? Po prostu to jest hierarchia Maslowa. Musimy mieć na samym dole, musimy mieć te podstawowe potrzeby. Potem mamy system premiowy. Zazwyczaj systemy premiowe są bardzo długoterminowe. Czyli to jest, nie wiem, kwartalna, roczna premia, miesięczna i tak dalej. Te systemy są w sprzeczności moim zdaniem one są w sprzeczności z taką typową psychologią, która mówi, psychologia behawioralna, że zachowania utrwalają nam się, jeśli jesteśmy nagradzani w miarę szybko po zachowaniu. Czyli nasz mózg jest w stanie skojarzyć, ta nagroda była za konkretne zachowanie. Czyli
nie chciałbym, żeby widzowie źle odebrali to porównanie, ale skojarzyło mi się z tym, że jak mamy szczeniaka, tresujemy go i on zrobi coś dobrze, to mu dajemy od razu nagrodę. Tak możemy wytrenować.
Tresowanie jest złym.
Tak, ale w stosunku do zwierzaczka, pupilka, no to tresura akurat. My możemy się trenować, ale to rzeczywiście, jak bardzo ta nagroda może być oddalona? Na koniec dnia?
Ona może być nawet na koniec miesiąca, natomiast stosuje się tak zwany token economy po drodze, taką ekonomię tokena, czyli że na przykład dajemy bardzo małą część nagrody, i kolekcjonuje sobie, kolekcjonuje tak? Na tą większą nagrodę, bo dla naszego mózgu, tak, like na Facebooku naszego mózgu jest nagrodą, też ten mały token też jest nagrodą, czyli my możemy oddalić tą większą nagrodę, taką realną, materialną, ale musimy dać coś takiego materialnego, przepraszam, wirtualnego. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to znaczy pan poruszył jakby sedno, tak? My jesteśmy jakby jako ludzie, jest jakby kilka teorii, w jaki sposób jesteśmy motywowani, tak? Jednym to jest psychologia behawioralna, to jest właśnie taką, ona jest w tym naszym takim mózgu niemalże gadzim. To znaczy, no, to jest dokładnie ten sam sposób, jak nie wiem, twórca psychologii behawioralnej, Skinner, uczył na przykład gołębie grać w ping-ponga i mu się udało. Znaczy, jest taki filmik nawet na YouTubie, jak te gołębie grają w ping-ponga, właśnie karmiąc je za każdym razem.
Tak, muszę sprawdzić.
Polecam. To jest film w ogóle z lat tam chyba 50. czy 60. czarno-biały i tak dalej. I to jest taka psychologia, która w nas jest na tym niższym poziomie. Natomiast jeszcze ta psychologia wyżej, to jest psychologia społeczna. My się też uczymy od innych przez obserwację zachowań, przez obserwację autorytetów, przez bliskość społeczną i tak dalej, i tak dalej. I to też wykorzystujemy, tak? To znaczy, to jest ten wyższy mechanizm, tak? Natomiast, jak pan sięgnie do swojego dzieciństwa, to nie wiem, oceny w szkole, pochwały od rodziców, no ten system kar i nagród mamy gdzieś w sobie zbudowany, tak? Więc to jest...
No tak, poza tym każdy lubi być nagradzany, no to jest...
Tak. Potem proszę spojrzeć na rynek gier komputerowych, który no, opiera się w dużym stopniu, projektowanie gier opiera się o psychologię behawioralną, tak jak potężny jest to rynek dzisiaj. Nie? Mhm.
To jest sposób na to, żeby firmy się i dobrze, i w sposób zrównoważony rozwijały, jeżeli są dobrze motywowani pracownicy?
Tak, tak. Znaczy naszym zdaniem to jest tak, że... W chwili obecnej następuje taki renesans, on jest paradoksalnie powodowany przez sztuczną inteligencję, takiego, bym powiedział, human science w firmach. To znaczy takiego myślenia o firmie w kategorii, że to jest połączenie ludzi i technologii. Przez bardzo wiele lat mieliśmy gwałtowny rozwój technologii i było jakby jego, jakby takim słowem, które ostatnio było modne przed sztuczną inteligencją, było digital transformation, że wszystko będzie cyfrowe i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na to, jak firmy się dostosowują do różnych rzeczy, i to było widać po pandemii, to było widać po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to było widać jakby po tych wszystkich, jakby, że jak firmy się dostosowują, czy jak na przykład nawet wdrażają nowy produkt i tak dalej, to stosunkowo łatwo jest dzisiaj zmienić technologię i procesy, ale bardzo ciężko jest zmienić zachowanie ludzi, czyli takie dostosowanie ludzi do nowej sytuacji, tak? No, praca zdalna, tak? Przestawienie ludzi na nowe środowisko pracy, tak? No to jest, no, my na przykład jeden z projektów, który mieliśmy w krajach arabskich, dotyczył dokładnie tego, że przestawialiśmy firmę farmaceutyczną na kontakt między, w czasie pandemii, między konsultantami a lekarzami, za pomocą narzędzi do pracy zdalnej. Znaczy oni tam mieli ileś narzędzi do pracy zdalnej, musieliśmy ich przestawić na to, żeby no, ktoś nie próbował pojechać do lekarza, bo nawet by go do szpitala nie wpuścili w trakcie pandemii. Tak? I tam było mnóstwo takich, mówię, drobiazgów, jak się pisze maila, jak się podsumowuje rozmowę, gdzie się zostawia informacje, jak się organizuje webinar, które były typowo behawioralne. Więc to ludzie musieli nauczyć się nowego stylu, kompletnie stylu życia. No i teraz to, co dzisiaj jakby widzimy i to, co też widać po sztucznej inteligencji, to jest dokładnie ten model, tak? Że zaczynamy myśleć o technologii jako pewnym rozszerzeniu nas, naszej psychologii, naszego mózgu i tak dalej. Zresztą to jest taka teoria, która też jest na świecie od dość dawna, a w chwili obecnej staje się coraz bardziej popularna. Takiego copilota, Microsoft mówi na to copilot na przykład.
Tak, to już zdecydowanie na kolejną rozmowę, jak to może się zmienić, co z tego wyrośnie. Wojciech Ozimek, wiceprezes One to Tribe. Dziękuję pięknie za rozmowę. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodził, do zobaczenia.